sportowym rytmie. Magazyn informacyjno-publicystyczny Radia Poznań.
Dokładnie 6 minut po godzinie 18 w kalendarzu niedziela, 20 dzień czerwca. To jest 171 dzień 2021 roku. O tej porze na antenie Polskiego Radia Poznań, jak w każdą niedzielę, następne wydanie audycji w sportowym rytmie. Program realizuje Jarosław Fakczyński, a w studiu pracują
Grzegorz Hołasik
i Krzysztof Ratajczak. Będziemy z Państwem do godziny 20. Proszę sobie zarezerwować czas. Myślę o kibicach piłkarskich. Porę po godzinie 19, bo po 19 będzie absolutnie i wyłącznie o piłce nożnej. Oczywiście w kontekście euro, oczywiście w kontekście przygotowań do piłkarskiej ekstraklasy drużyny Lecha Poznań i Warty Poznań. Będzie także minimagazyn piłkarski Wielkopolskie Gole. Dużo dzisiaj będzie opowieści o meczach barażowych, między innymi już Państwo wiedzą o nieudanej walce o piłkarską pierwszą ligę ekipy KKS-u 1925 Kalisz. Będzie jednak także o piłce kobiecej w wykonaniu Medyka Konin. A co przed 19? Skupimy się na wydarzeniach walki o Mistrzostwo Polski. Będzie oczywiście o hokejowej Superlidze Panów i Pań. Będziemy zapraszać Państwa na lekkoatletyczne Mistrzostwa Polski, które już niebawem od czwartku na poznańskim Golcinie. Zajrzymy i przypomnimy kajakarskie Mistrzostwa Polski. Też w oczekiwaniu na kajakarskie Mistrzostwa Europy juniorów i młodzieżowców, które od czwartku na Jeziorze Maltańskim w Poznaniu będzie o eliminacjach siatkarzy plażowych. Ta impreza zbliża się również w stolicy Wielkopolski. Będziemy cieszyć się z awansów koszykarskich drużyn z naszego miasta. Będzie także o tym, co dzieje się na żużlowych torach. Program jest bardzo fity. Zaczynamy jednak od najważniejszych informacji tej sportowej niedzieli.
Na piłkarskich Mistrzostwach Europy dzisiaj zakończenie rywalizacji w grupie A. Od godziny 18 trwają dwa mecze i w Baku Szwajcaria prowadzi już z Turcją 1-0. W Rzymie Włochy remisują z Walią 0-0. Po dwóch kolejkach Włochy mają 6 punktów, Walia 4, Szwajcaria 1, a Turcja jest bez punktu. W Lidze Narodów Siatkarek reprezentacja Polski prowadzi w Rimini z Rosją 2-1. Pierwszy set wygrany przez Polki do 17, w drugim lepsze Rosjanki, które wygrały do 20 i w trzecim secie 25-16 dla reprezentacji Polski. Znakomity wynik Patryka Dobka w biegu na 800 metrów podczas memoriału Janusza Kusocińskiego w Chorzowie. Dobek uzyskał czas 1:43.73, co jest najlepszym w tym roku wynikiem na świecie. W rzucie młotem triumfował Paweł Fajdek z odległością 82 metry i 14 centymetrów. Wojciech Nowicki rzucił 79 metrów i 92 centymetry. Renola Villeni skoczył o tyczce 5,92 m. Wyniki Piotra Liska i Roberta Sobery w tym konkursie to 5,70 m. Kamil Majchrzak poniósł porażkę w finale tenisowego Challengera na trawiastych kortach w Nottingham. Polak uległ Australijczykowi Alexowi Boltowi 6-4, 4-6 i 3-6. Z kolei Hubert Hurkacz i Kanadyjczyk z Quebecu Felix Auger-Aliassime przegrali z Niemcem Kevinem Krawicem i Rumunem Orion Tyczału 6-7 i 4-6 w finale debla turnieju w Halle. A Katarzyna Peter awansowała do drabinki głównej turnieju WTA także na trawie w niemieckim Bad Homburg. Poznanianka pokonała reprezentant gospodarzy Natasję Szunk 7-6, 2-6 i 7-6. Max Verstappen z ekipy Red Bull Racing triumfował w wyścigu o Grand Prix Francji. To siódma runda Mistrzostw Świata Formuły 1. Holender, który zdobył również dodatkowy punkt za najlepszy czas jednego okrążenia, wyprzedził Brytyjczyka Lewisa Hamiltona w Mercedesie i swojego zespołowego kolegę Meksykanina Sergio Pereza. Verstappen umocnił się na prowadzeniu klasyfikacji generalnej. Następna runda Mistrzostw Grand Prix Styrii już za tydzień w Austrii. W pierwszej sesji treningowej zaprezentuje się Robert Kubica. Maciej Paterski zdobył w kartuzach złoty medal Mistrzostw Polski w kolarstwie w wyścigu ze startu wspólnego mężczyzn. Trasa liczyła 187 km. Drugie miejsce zajął Alan Banaszek, a podium uzupełnił Łukasz Owsian. W rywalizacji Orlików mistrzem Polski został Mateusz Kostański z Tarnowi Tarnowo-Podgórne. W lidze NBA Milwaukee Bucks awansowali do finału konferencji wschodniej, pokonując w siódmym meczu na wyjeździe Brooklyn Nets po dogrywce 115-111. Także siódme spotkanie wyłoni rywala Kozłów. Będzie to Atlanta Hawks lub Philadelphia 76ers. Na zachodzie w finale są już Los Angeles Clippers i Phoenix Suns. W żużlowej pierwszej lidze Start Gniezno na własnym torze po 11 wyścigach. Przegrywa z Polonią Bydgoszcz 30-36. O 19.15 mecz Ostrowi z Orbem Łódź. W drugiej lidze PSŻ Poznań przegrał z kolejarzem Opole 36-54.
11 minut po godzinie 18. Polskie Radio Poznań, audycja w sportowym rytmie. Teraz piosenka na dobry początek, a później już o wczorajszej walce o medale w hokejowej Superlidze. Bo wczoraj na stadionie AWF odbył się mecz derbowy akademików z Wartą Poznań, to był mecz o brąz, a później o złoto na stadionie Przypromienistej spotkały się ekipy Grunwaldu, Poznań i toruńskiego Pomorzanina. O tym za 2,5 minuty.
Hokejowe Radio Poznań.
Artur Mikuła, 21 goli w sezonie, oczywiście tytuł króla strzelców, ale to pewnie jest dla ciebie mniej ważne niż, że po raz 25 Grunwald Poznań zdobywa mistrzowską koronę. No i po pięknym finale z Pomorzaninem Toruń 5-0, w tym dwa twoje gole.
Czy ta korona mało ważna? Może kilka lat wcześniej była tak ważna jak medal. Oczywiście medal jest na pierwszym miejscu, gdzie teraz można powiedzieć przy zakończeniu jakieś tam zwieńczenie mojej kariery w Grunwaldzie. Korona króla strzelców, no kurde, nic lepszego można, nie można sobie wymarzyć, coś pięknego.
Artur, w wielkim finale ty zaczynasz całą zabawę i ty ją kończysz.
No tak jak przystało na króla.
W trudnych warunkach graliście, nie wszyscy mówili, że obronicie tę koronę, wyrobiliście swoje, imknęliście pewnie.
Tak, ciężko, bo wiadomo, pomimo kłopotów jakie mamy w klubie, gdzieś tam brak treningów, zero zwolnień, treningi, wszyscy odzą do pracy. Staraliśmy się lepić ludzi, gdzieś tam w sparinga uczestniczyć, ciężko było. Ogromny szacun dla drużyny, że pomimo takich kłopotów potrafiliśmy zagrać w finale i zdobyć wysoki wynik i, no i mieć mistrza po raz kolejny.
Przebija piątki także z kibicami kapitana drużyny Grunwaldu Mateusz Popiełkowski. Kapitalnie spisywali się bramce. Zagrać w wielkie finale na 0 z tyłu to też satysfakcja dla bramkarza, choć ty cieszysz się szczęściem całej drużyny.
Oczywiście, ogromna satysfakcja. No wiadomo, jak bramkarz broni na 0, to z przodu zawsze coś strzelimy, tak? Z tego założenia tutaj wyszliśmy, a to, że akurat dzisiaj udało się na 0, no ma podwójny smak, no bo wiadomo, z Pomorzaninem zawsze są super mecze i naprawdę cieszy to podwójnie i cieszy, że mamy to 25. mistrzostwo.
Upał także tutaj na stadionie przy ulicy Promienistej. Mocno zraszona w przerwach tutaj ta sztuczna trawa, ale nie wyglądaliście na zmęczonych. Szczęście niosło i jakość gry?
Dokładnie. Teraz gdzieś czuję, że te emocje dopiero schodzą i pewnie to zmęczenie za jakąś godzinę poczuję. W trakcie meczu nie czuliśmy nic. To nas niosło, atmosfera nas niosła na trybunach przede wszystkim, bo przy takich kibicach gra się rewelacyjnie.
Mimo kłopotów postawiona ta korona po raz 7 z rzędu, a 25. raz w historii. Wielka sprawa.
Zgadza się. Ciężko komukolwiek będzie to przebić. Oczywiście rekordy są do pobicia i życzę jakiejś drużynie, żeby nas kiedyś pobiła, ale no na ten moment jesteśmy spokojni.
We are the champions brzmi dla hokeistów Grunwaldu, którzy po raz 25 zdobyli w historii tytuł mistrzów Polski. W tej drużynie oczywiście też ostoja Tomasz Dudkiewicz. Tomek, każdy tytuł cieszy?
Oczywiście, że cieszy. Ja jeszcze taki, co kończę karierę, a gdzieś po namowach starszych zawodników musiałem wrócić, pomóc kolegom, bo wiedziałem, że nie ma składu. Posypało się Mateusz kontuzja, Michał kontuzja, Boltaszewscy. Trochę tych urazów jest i też tutaj każdy z nas jakieś tam ma problemy, ale udało się fajnie. Na pewno cieszy, bo to jest 25 tytuł, także jest super.
O złote medale grać będzie Grunwald z Pomorzaninem o 18 zupełnie w innym miejscu, rzecz jasna. A tutaj trzecie miejsce dla AZS AWF-u Poznań. Jak to się wszystko układało? 21 minuta Waldemar Rataj, to Warta prowadziła w tym meczu 1-0, ale potem dwa trafienia Łukasza Kurniewicza w 37 minucie i w 51.
2-1 drużyna AZS AWF meczu o brąz pokonuje poznańską Wartę w derbach. Choć pewnie łatwo nie było, bo to warciarze prowadzili 1-0, ale były dwa gole Łukasza Kurniewicza, który jest naszym rozmówcą.
Nie udało nam się zagrać w wielkim finale. Wygrywamy mecz o brązowy medal. Jesteśmy zadowoleni.
Fajne rzeczy do kolekcji, bo było złotohalowych mistrzostw Polski. Teraz ze sztucznej trawy podnosicie brąz, czyli no, znowu coś do gabloty.
W ostatnich latach nie udało się zdobyć żadnego medalu na trawie. W tym sezonie złoto na hali i brąz na trawie. Jesteśmy bardzo zadowoleni.
Gra z poznańskiej Warty Waldemar Rataj zdobył prowadzenie w tym spotkaniu dla Zielonych, ale jednak mecz przegrany. No i to jest banał, ale po waszych twarzach widać, że to nie jest banał, że czwarte miejsce każdego sportowca boli.
Tak jest, oczywiście. Czwarte miejsce, wiemy, że dla sportowca najgorsze miejsce z możliwych. Celowaliśmy minimum brązowy medal. Niestety, grze, którą prezentowaliśmy wcześniej, naprawdę wierzyliśmy w ten medal, a niestety dzisiejszy mecz pokazał, że jednak AWF troszkę lepiej zagrał, miał więcej sytuacji, stwarzał więcej krótkich rogów i niestety wykorzystał o jedną sytuację więcej od nas.
A właśnie więcej krótkich rogów, chociaż wydawało się, że po zdobyciu tego gola wy mieliście szansę na podwyższenie rezultatu.
Tak, mieliśmy, ale mimo tego gdzieś tam chłodne głowy nie do końca były po naszej myśli. Niestety AWF kontrolował sytuację, miał też przy wyniku 1-0 od razu setkę, której nie wykorzystali. Następnie kontrolowali grę. My niestety decyzje, które podejmowaliśmy, niepotrzebne kartki, no i niestety mecz nie poszedł po naszej myśli.
No to podsumujmy, w sezonie 2020-2021 hokeistów na trawie mistrzem Polski Grunwald Poznań, ze srebrnymi medalami Pomorzanin Toruń, brązowe medale dla AZS-u AWF-u Poznań i na czwartym miejscu poznańska Warta. Trwa też ostateczna walka o utrzymanie. Przedostatni zespół Ekstraklasy, czyli poznańska Politechnika, rywalizuje w dwumeczu z drugim zespołem pierwszej ligi, czyli Siemianowiczanką. No i pierwsze spotkanie wczoraj wygrane przez Politechnikę na własnym boisku 8-1. Dzisiaj trwa spotkanie rewanżowe w Siemianowicach. I jeszcze walka o Mistrzostwo Polskich Hokeistek na trawie. Dzisiaj rozgrywane jest teraz przy Moście Rocha na boisku Politechniki spotkanie finałowe, jedyne decydujące o złotych medalach, i drużyna Politechniki prowadzi ze startem Brzeziny 1-0.
Czwarta kwarta już tego spotkania, więc niewiele do zakończenia. Zobaczymy, czy uda się poznaniankom utrzymać to prowadzenie, które da im złoty medal. A my już będziemy zapraszać na kolejne Mistrzostwa Polski, odnosząc się do tego, że na poznańskim stadionie golęcińskim coraz więcej dobrej królowej sportu, dobrej lekkiej atletyki, ale ta świetna lekka atletyka dzisiaj akurat na stadionie śląskim w Chorzowie. To memoriał Janusza Kusocińskiego, no i doskonale nam znani chociażby młodzieży podopieczny Szymona Ziłkowskiego. Paweł Fajdek wygrał dzisiaj ten konkurs na memorialu Kusocińskiego znakomitym wynikiem 82 metry i 14 centymetrów, a kolejny z naszych pretendentów do medalu olimpijskiego, Wojciech Nowicki, rzucił dzisiaj 79-92. Startowali oczywiście także przed tygodniem na meetingu Poland Athletics, a od czwartku, jak mówiliśmy, Mistrzostwa Kraju na Golęcinie i znowu w akcji młociarki i młociarzy. Zobaczymy.
To już tradycyjnie rywalizacja Wojciecha Nowickiego z Pawłem Fajdkiem. Paweł Fajdek tym razem na drugim miejscu, ale powiedzmy wprost, ten młot daleko nie latał.
No nie latał i nie będzie latał. No nie jest to nasza wina, jest to wina koła, które tutaj jest. Pomimo podjętej próby wyszlifowania, no niestety nie da się tutaj rzucać. Jest to dziwny beton. Miejmy nadzieję, że z nami Mistrzostwa Polski zrobią nowe koło i nawet mogę za to zapłacić. Też jesteśmy na takim etapie przygotowań, że każdy wolałby te rzuty robić w dobrych warunkach i jak najbardziej zbliżone do tego, co chcemy uzyskać, a tutaj po prostu trzeba totalnie wszystko zmieniać. Ale no mówię, no kwestia do ogarnięcia, takie koło w 3 dni da się zrobić, więc myślę, że jeszcze mają trochę czasu na to.
Jaka jest dyspozycja Pawła Fajdka, jak wyglądają przygotowania do tego najważniejszego celu w tym sezonie w Tokio?
Nie ma co narzekać. To, co już miałem gdzieś tam zrobić, zrobiłem. Nie chodzi o to, żeby teraz bić rekordy, a więc skupiamy się na tym, żeby to rzucanie wyglądało zadowalająco i tyle. Na razie na odległościach się nie skupiamy. Wiemy, że jesteśmy dobrze przygotowani i wiemy, na co nas stać. No i trzeba wyeliminować wszystkie błędy, które się gdzieś tam pojawiają. Jakieś problemy zdrowotne, jak się pojawiają, to również trzeba szybko działać. No mamy naprawdę bardzo mało czasu już i trzeba zadbać o to, żeby w jednym kawałku tam pojechać do Tokio i żeby móc walczyć o medale.
Jak ta współpraca z Szymonem Ziłkowskim wygląda?
Wszystko poszło tak, jak należało i no trzymamy się tego, tak? Na razie, pomimo tego, że tu wyniki gdzieś tam nie powalają, no ale mówię, są to takie drobne problemy, które z tymi trzeba sobie poradzić i jechać dalej.
A Szymon Ziłkowski chwyta czasami za młot, żeby coś pokazać, czy już tylko teoria?
Tylko w teorii i bardzo dobrze, bo wolałbym, żeby do szpitala już nie trafił. Szkoda pleców.
Spotkamy się w Poznaniu na Mistrzostwach Polski.
My akurat z Wojtkiem mamy tak, że jeden dobry rzut komuś wyjdzie i wygrywa zawody, więc naprawdę Wojtek jest niesamowicie regularny w tym roku, bardzo dobrze. Ja mam drobne problemy. Mistrzostwa Polski też nie jest imprezą docelową. Ja bardzo średnio startowałem w Mistrzostwach Polski, jeśli chodzi o lata, gdzie później zdobywałem złota Mistrzostw Świata i no naprawdę nie skupiam się na tym totalnie. Pamiętam, że bywałem nawet na trzecim miejscu i później chociażby w Moskwie wygrałem Mistrzostwo Świata, więc no fajnie jest oczywiście walczyć, fajnie ten medal dla klubu zdobyć i myślę, że to jest taka główna motywacja, żeby jednak kluby też coś z tego miały.
Wojciech Nowicki.
Dla mnie takie igrzyska będą najistotniejsze, ale do Mistrzostw Polski również podejdę poważnie i będę się starał o jak najlepszy rezultat, a które to miejsce da, to zobaczymy. No jest jeszcze Paweł, no i mam nadzieję, że może przez 2 tygodnie jeszcze uda coś się z tym kołem zrobić. Chodzi mi o to, że te rzucanie, żeby było bardziej widowiskowe, bo tak naprawdę my to robimy dla ludzi, tak też, żeby to było te rzuty ponad 80 metrów, no to się przyjemniej ogląda. No a mówię, na tym wolnym kole no ciężko, zresztą widać po wszystkich zawodnikach, że po prostu jest ciężko się dobrze rozkręcić szybko i go, ten młot zrzucić go bardzo daleko, tak?
Malwina Kopron.
Ja wierzę w swój trening, wierzę, że będę bardzo dobrze przygotowana i wierzę, że uda mi się odbić złoty medal, przynajmniej taki mam plan. Tak naprawdę cały czerwiec będę siedziała w spale, będę tylko wypadać na starty. Moja forma tak naprawdę jest stabilna, ja rzucam to, co teraz rzucam od kwietnia, więc ja mam nadzieję, że dołożę trochę treningu, więcej odpocznę, trochę zluzuję ze startami, bo jednak bardzo dużo mam planowałam tych startów, tak jak spojrzałam w kalendarz. Ta forma ma być w sierpniu, więc tak jest ułożony plan.
Podczas meetingu Poznań Athletics Grand Prix panie ścigały się na 100 metrów. Najlepsza zawodniczka wielkopolanka Klaudia Adamek.
Troszeczkę, no myślałam, że poprawię w drugim biegu swój rekord życiowy i będzie w końcu ta trójka z przodu, ale no niestety, no może zostawmy to na Mistrzostwa Polski Seniorów, które odbędą się właśnie tutaj w Poznaniu. Mam nadzieję, że forma będzie jeszcze wyższa niż teraz. No tak naprawdę, no nie ukrywam, że Mistrzostwa Polski to będzie decydowało, które dziewczyny polecą na Igrzyska Olimpijskie, więc tak naprawdę to jest bardzo ważny start, aby wystąpić w reprezentacji Polski na Igrzyska Olimpijskie.
No, no oczami wyobraźni w tej sztafecie się pewnie widzisz.
Na pewno są jakieś tam plany, marzenia. Wiadomo, że każdy sportowiec marzy o Igrzyskach Olimpijskich. Spokojnie, w ciszy, na razie teraz jeszcze potrenujemy i wystartujemy na Mistrzostwa Polski.
Będzie się działo na Mistrzostwach Polski na Golęcinie od czwartku do soboty, mniej więcej od godziny 15 do 19.45 rywalizacji zaplanowano na czwartek i piątek, a od godziny 11 do 16.30 na sobotę. Nie koliduje to z meczami Mistrzostw Europy, zatem zapraszamy na Golęcinie, nie także przed radio odbiorniki, bowiem meldunków na żywo przez 3 dni rywalizacji na naszej antenie nie zabraknie.
Kajakarstwo w Radiu Poznań.
Przed tygodniem gościliśmy w Olsztynie na długodystansowych mistrzostwach polskich w kajakarstwie. Miasto znane z uprawiania kajaków, mające piękne jeziora, szczególnie jezioro wolsztyńskie, gdzie stworzone były te pętle. No ale to wszystko byłoby właściwie mało warte, gdyby nie funkcjonował znakomicie klub UKS z Ryfy Wolsztyn pod wodzą pana Marka Szymankiewicza. Te duże imprezy mają przełożenie chyba też na zainteresowanie młodzieży wolsztyńskiej kajakarstwem.
Tak, oczywiście od 4 lat wyrzutkujemy nowy obiekt, który przy pomocy Ministerstwa Sportu dostaliśmy dofinansowanie. Te 50%, 50% gmina. Obiekt jest bardzo nowoczesny do uprawiania kajakarstwa, hangary, szatnie, zejście na wodę, wszystko jest w nowym stanie. Dzięki temu te kajakarstwo w Olsztynie zrobiło się bardziej jeszcze popularne. Ono już ma bardzo duże tradycje. Mieliśmy olimpijkę Katarzynę Weiss, fiałkowską obecnie, która w Seulu w 1988 roku zdobyła 6. miejsce na 4-500 metrów. To są tradycje, które już były kiedyś. Teraz zmieniliśmy nazwę na Zryw. Ta nazwa pochodzi z lat 50. Wróciliśmy do korzeni, jak to się mówi. Obecnie na dzień dzisiejszy w klubie jest około 60 adeptów z rotacjami, nawet do 80. Przy 4 szkoleniowcach, bardzo dobrych trenerach, jest bardzo dobra współpraca z zawodnikami. No i stąd też niezłe obiecujące wyniki. W punktacji ministerialnej sportu i młodzieży klasujemy się gdzieś na 120, 100 punktów. Zawsze jesteśmy w klubie powiatu jako jeden z wiodących klubów powiatu wolsztyńskiego i gminy Wolsztyn.
Jeżeli chodzi o te kategorie wiekowe, to szkolenie w jakiej rozpiętości wiekowej prowadzicie?
Prowadzimy szkolenie od wieku dziecka, czyli 10 lat, 9 nawet. Polega to na nauce pływania, na zabawie w kajaki, na kajak polo, na tych mniejszych kajakach, na smykach. Następnie roczniki starsze, czyli kategoria młodzików. To są 13-14-latki, potem juniorzy młodsi i następnie juniorzy starsi. Teraz obecnie jesteśmy nawet, jak to się mówi, może nie w posiadaniu, tylko trenują u nas młodzieżowcy, tak jak Damian Liskowiat, prezentują już taki poziom międzynarodowy.
Jeżeli chodzi o to odrodzenie się tego kajakarstwa, już w takim profesjonalnym wydaniu, no to pan jest tutaj przytaczany jako osoba, która jest tym motorem napędowym. Jak pan inspiruje, także wyszukuje te przyszłe kajakarskie talenty? Macie współpracę z jakimiś szkołami tutaj w okolicy?
Poszliśmy w taki okres naborów. Polega na tym, że ściągamy ci wiejskie. Polega to na tym, że mamy współpracę na przykład ze szkołą podstawową w Odrze, mamy ze szkołą podstawową w Rostarzewie i ściągamy jak gdyby zawodników z środowisk wiejskich. Te dzieci, jak to się mówi, są bardziej nawet zdyscyplinowane, można powiedzieć. Mamy szeroką ofertę dla nich. Wyjazdy na obozy, zgrupowania. 3 razy w roku wyjeżdżamy na porządne obozy w góry. Ostatnio byliśmy w Karpaczu, Łagów Lubuski. Te szkolenie idzie cyklicznie. Obozy dochodzeniowe, czyli dla tych maluchów, to po kolonii robimy na naszej nowej bazie. Także te nabory z tych szkół wiejskich i to się odzwierciedla na wynikach sportowych, bo nasi kajakarze, teraz mamy 4 członków kadry narodowej i mistrzowie Polski pochodzą między innymi z Obry. Tam pochodził przecież 2-krotny medalista mistrzostw świata Lorenz Tomasz, mój zawodnik, także rodzą się, jak to się mówi, talenty na kamieniu.
Jeżeli chodzi o te wolsztyńskie kajaki i olimpizm, to kiedy obiecuje? 2024 czy 2028? No, Marek Szymankiewicz, kolejnego olimpijczyka, bądź olimpijkę?
No czekamy na tego olimpijczyka, jeszcze troszkę chyba poczekamy. Mieliśmy tam takie niektóre nadzieje, jak z Marcinem Nowackim, no niestety nasze drogi się rozstały. Zawodnicy, którzy kończą u nas karierę jak gdyby juniora starszego, u nas nie ma uczelni. Duże kluby nam jak gdyby ich może nie podkupują, ale zaoferują im jakieś lepsze warunki w Poznaniu. Jeżeli zawodnik idzie na studia, my nie mamy wyjścia. My musimy puścić takiego zawodnika. Bardziej koncentrujemy się na juniorach. Mamy reprezentantów na Mistrzostwa Europy, Mistrzostwa Świata, także nasi zawodnicy reprezentują kraj nas na arenie światowej.
Trzymamy kciuki za kolejne znakomite występy polskich i także wolsztyńskich kajakarzy, a my zapraszamy od najbliższego czwartku ponownie na tor regatowy Jeziora Maltańskiego w Poznaniu i te bardziej klasyczne wyścigi na 200, na 500 i na 1000 metrów, a to dlatego, że znowu następne kajakarskie euro tutaj właśnie w stolicy Wielkopolski. Tym razem młodzieżowe Mistrzostwa Europy i Mistrzostwa Europy Juniorów w kajakarstwie. No to wróćmy jeszcze na mecz hokeistek na trawie o złoto. Politechnika Poznańska gra ze startem Brzeziny. Końcowe minuty tego spotkania i w dalszym ciągu poznanianki prowadzą 1-0. Co tam na piłkarskim euro?
Dwa spotkania w grupie A od godziny 18 trwają. Szwajcaria prowadzi z Turcją już 2-0 po golach Seferowicza i Szakiriego. Natomiast Włochy remisują z Walią 0-0. Na żużlowym torze pierwszoligowe spotkanie w Gnieźnie dobiega końca i będą emocje w biegach nominowanych, bo przed nimi start Gniezno przegrywa z Polonią Bydgoszcz 38-40.
A w tym momencie zakończyło się spotkanie o złoto. Medal hokejowej Superligi. Pani, wielkie gratulacje dla ZS-u Politechniki Poznań, bo ta drużyna zdobyła te złote krążki. Zakończył się mecz ze startem Brzeziny, wygrany przez poznanianki 1-0. U nas już za półtorej minuty o siatkówce plażowej i o koszykówce. 18.30 na zegarze na antenie Polskiego Radia Poznań, audycja w sportowym rytmie. Po raz kolejny zmieniamy dyscyplinę, a to także dlatego, że w przyszły weekend rusza Lotto Plaża Wolności. W tym roku po raz kolejny impreza ta odbędzie się nad jeziorem Rusałka w Poznaniu. O szczegółach w rozmowie z Dawidem Cytrowskim, jeden z organizatorów, Jacek Kubiak.
Jezioro Rusałka świetnie się sprawdziło przy Lotto Plaży Wolności Poznań 2020, więc oczywistym wyborem było dla nas kontynuowanie naszej imprezy w tej lokalizacji. Siatkówka plażowa kocha nie tylko słońce, ale uwielbia również aurę jeziora, plażowiczów spędzających czas wokół boisk, więc świetnie wpisało się to w naszą imprezę. Dlatego decyzja o tym, żeby pozostać nad Rusałką, była dla nas naturalna.
Dwa weekendy, ten najbliższy, do gry przystąpią amatorzy. No właśnie, jak te rozgrywki najpierw w tej części będą wyglądały?
Podzieliliśmy Lotto Plaże Wolności Poznań 2021 na dwa etapy. Pierwszy weekend, czyli 26-27 czerwca, organizujemy zawody dla wszystkich chętnych, którzy chcą bawić się z nami w siatkówkę plażową razem z nami. Nie trzeba mieć licencji, badań lekarskich, po prostu trzeba mieć kawał serducha do siatkówki plażowej i chcieć grać nad jeziorem Rusałka w Plaży Wolności. Ruszyły zapisy na te turnieje, już zainteresowanie jest bardzo duże. Zapraszam serdecznie po więcej informacji na media społecznościowe na Plaży Wolności czy na stronę phoenixplay.pl.
No później pierwszy weekend lipca, no to już zawody dla profesjonalistów, eliminacje mistrzostw Polski, no o poziom myślę nie musimy się martwić.
Turniej rankingowy będzie miał 3 gwiazdki, czyli najwyższą możliwą rangę w Polskim Związku Piłki Siatkowej, także jestem przekonany, że najlepsze duety krajowe zjadą się do nas z całej Polski. Tutaj zapisy jeszcze nie ruszyły, więc nie będziemy teraz podawać nazwisk, aczkolwiek zapraszam serdecznie, bo kawał przepięknej siatkówki plażowej w wykonaniu najlepszych zawodników z Polski nad jeziorem Rusałka już 2-4 lipca. Oprócz siatkówki plażowej będzie się działo nad jeziorem Rusałka naprawdę sporo, dlatego zachęcam, żeby tam być. Najlepiej zaplanować sobie weekend nad jeziorem z całą rodziną, poopalać się, pokibicować, zobaczyć, jak wygląda siatkówka plażowa z perspektywy plażowicza. Myślę, że to jest piękny plan na weekend, ostatni weekend czerwca i pierwszy weekend lipca.
Radio Poznań pod koszami.
Jak się nie ma, co się lubi, to się lubi, co się ma. Mamy oczywiście mistrzów Polski w naszym regionie, Arget BM Slem Stal Ostrów Wielkopolski, no ale później nie mamy pierwszoligowej drużyny męskiej koszykówce, no więc pocieszymy się awansami do drugiej ligi męskiego basketu. Zaczynamy od wizyty w ekipie MKK Pyra Poznań.
Poznańska Pyra od wielu lat słynie ze sportu młodzieżowego, z koszykówki młodzieżowej, no ale w końcu postanowiono powalczyć o coś więcej i jest awans do drugiej ligi. Liderem Pyry na trzecioligowych parkietach i oczywiście w meczach o awans w turniejach barażowych był Marcin Fliger.
Od początku moje przyjście do zespołu MKK Pyry do trzeciej ligi wiązało się z tym, że będziemy głośno mówić o tym, że chcemy awansować na drugoligowe parkiety. To udało się zrealizować. Przeszliśmy, można powiedzieć, przez całą tą ligę i później turniej półfinałowy i finałowy tak naprawdę bez porażki, wygrywając zdecydowanie w każdym spotkaniu. Także no, wykonaliśmy plan w 100%, tak jak sobie założyliśmy i teraz czas na drugą ligę.
Na turnieju o awans wyjechaliście trochę w ciemno, a rywale wiedzieli, kto to jest Marcin Fliger.
Byliśmy przekonani o swojej wartości jakby na parkietach trzecioligowych i spoglądaliśmy tylko na siebie. Zdawaliśmy sobie sprawę, że jeżeli zagramy na swoim poziomie normalnym, takim jak prezentowaliśmy się w trakcie rundy zasadniczej, to sobie poradzimy.
Trzecia liga, nie oszukujmy się. Jednak dla zawodnika z takim doświadczeniem to było trochę pewnie grania, ale trochę pewnie zabawy w niektórych meczach.
No dokładnie. Ten poziom jest półamatorski. Można by powiedzieć, że amatorski właściwie, bo większość ludzi pracuje, a koszykówką zajmuje się dodatkowo. No nie był to najwyższy poziom, natomiast trzeba było wygrać z każdym, tak? Nam się to udało zdecydowaną ilością punktów, byliśmy zdecydowanym faworytem w tych rozgrywkach i spełniliśmy oczekiwania.
No i teraz druga liga, a to już jest szczebel centralny, to już jest granie jednak trochę poważniejsze.
Zdawaliśmy sobie sprawę, że jeżeli uda nam się awansować, to zostanie mało czasu do tego, żeby skompletować drużynę na przyszły sezon. No natomiast ta drużyna już była jakby szykowana pod tą drugą ligę i ci nasi wychowankowie, ta młodzież jest na tyle utalentowana, że chcielibyśmy trzon zespołu zostawić na przyszły sezon. Oczywiście myślimy też o jakichś wzmocnieniach, ale to zależy od sytuacji finansowej przede wszystkim klubu. To jest młodzieżowy klub koszykówki, także 25 lat można powiedzieć na rynku i chcemy, żeby ta młodzież, którą szkolimy, żeby oni mieli gdzie pójść, gdzie grać na ligowych parkietach, żeby mieli do czego dążyć, żeby nie kończyła się ta ich przygoda z koszykówką na wieku juniora, żeby nie musieli szukać klubu, tylko żeby zostali tu w Poznaniu i kontynuowali swoje kariery.
By coś zawojować w drugiej lidze albo w niej się spokojnie utrzymać, to trochę doświadczenia potrzeba. Tego uczy historia innych chociażby poznańskich drużyn w ostatnich latach. Jeden Fliger wystarczy?
Czy na drugą ligę? Ciężko powiedzieć. Natomiast mam nadzieję, że utrzymamy trzon tego zespołu, który awansował do drugiej ligi i mam nadzieję, że przeprowadzimy z 2-3 transfery takie, które spokojnie pozwolą myśleć na to, żeby w tej lidze zostać.
Cieszymy się, że awansował KKS Basket Poznań, cieszymy się, że awansowała Pyra Poznań, ale tak na dobrą sprawę to powinniśmy bić w dzwon alarmowy, że to ekstraklasy nie ma, że pierwszej ligi nie ma.
No niestety, jest taka sytuacja, że ta druga liga to jest najwyższy poziom w Poznaniu. Życzyłbym sobie, żeby rok po roku te zespoły awansowały coraz wyżej i żeby w Poznaniu nie były derby drugiej ligi, ale derby ekstraklasy.
O, na to poczekamy, jeżeli w ogóle się doczekamy. Natomiast derby drugiej ligi będą niejedne w przyszłym sezonie, bowiem awansowała poznańska Pyra. Niewykluczone, że Enea Basket Junior, który spadł z drugiej ligi, wykupi dziką kartę i pozostanie na tym etapie rozgrywek. No i awans wywalczył też KKS Basket Poznań, zespół, który powstał z połączenia dawnego zespołu koszykarskiego Kozłów Poznań i poznańskiej Politechniki, a do awansu poprowadził tę drużynę trener Waldemar Mendel.
Droga nie była łatwa i to nie tylko ze względu na to, że Liga Poznańska, Wielkopolska jest ligą na dość dobrym poziomie, na dość wysokim poziomie, ale trudność polegała też na tym, że zespół, który właśnie klub sam, który ukonstytuował się dopiero we wrześniu, miał już swoich zawodników i w momencie przyjścia mojej osoby do tego klubu i przyjścia nie samotnie, a z zawodnikami z Politechniki Poznańskiej spowodowały, że trzeba było dograć te dwie grupy ludzi do tego, żeby szły w określonym wspólnym celu i to no, zawsze jak z ludźmi nie jest tak do końca łatwo. Natomiast cieszę się, że to wszystko się faktycznie udało. No tutaj też samo trenowanie. Trenowaliśmy 2 razy w tygodniu. Nie trenowaliśmy w Poznaniu, tylko zawodnicy musieli dojeżdżać do Tarnowa Podgórnego, czyli musieli bardzo często przebijać się przez korki, a poza tym jeszcze trzeba przypomnieć, że jednak COVID nadal cały czas, jakby nie patrzeć, powoduje, że te procesy treningowe są bardzo często zaburzane. Także spotykaliśmy się naprawdę z wieloma trudnościami, także tym bardziej faktycznie ten sukces cieszy.
Zespół, który powstał z połączenia dwóch innych ekip. Do tej pory to były Kozły Poznań, no i pański zespół Politechniki. Jak do tego połączenia doszło?
Sam projekt został ad hoc, jeśli chodzi o połączenie. Natomiast jeśli chodzi o ideę powstania klubu pod nazwą KKS Basket Poznań, no to tutaj muszę odesłać do ojców założycieli tego projektu, czyli do Artera Fiedlera i Daniela Zakrzewskiego. Natomiast sama fuzja tutaj nastąpiła z chwili potrzeby, bowiem w momencie, kiedy rektor Politechniki Poznań Miejskiej zadecydował o tym, żebyśmy wycofali się z rozgrywek. No tak naprawdę zostaliśmy w tym momencie wolni na rynku. Można powiedzieć, że skorzystał z tego właśnie zespół KKS Basket Poznań, który na początku, mając zawodników rekrutujących się wcześniej z Kozłów Poznańskich, no widział potrzebę wzmocnień. No i skorzystał z tego i myślę, że akurat radość jest obopólna.
Pan dobrze zna drugą ligę, bo prowadził pan zespół Poznańskiej Politechniki, gdy on występował właśnie w drugiej lidze, nawet była swego czasu pierwsza liga. Stać tę ekipę na grę na szczeblu centralnym?
Na pewno nie w takim utrzymaniu spokojnym, bo tutaj akurat o wyniku sportowym, no trzeba powiedzieć uczciwie i szczerze, zadecydowała tylko i wyłącznie młodość, że jednak to doświadczenie starszych zawodników tutaj nie miało aż tak wpływu na naszą grę. Aczkolwiek muszę powiedzieć, że z biegiem czasu i przy naprawdę rzetelnym podejściu do treningu tych starszej części zespołu, to są również i z mojej strony akurat takie duże zadowolenie i satysfakcja, że widziałem tak naprawdę progres. Natomiast jeśli chodzi o przyszły sezon, no to są konieczne wzmocnienia i jest potrzeba akurat, żeby ten zespół przeszedł pewne przeobrażenia.
Jakie są problemy z obiektami sportowymi w Poznaniu, to bardzo dobrze wiemy, no ale dobrze by było, żeby zespół, który nazywa się KKS Basket Poznań, grał jednak w Poznaniu. Gdy ten pandemiczny kurz opadnie, to jest szansa, by zagrać może na Politechnice, skąd pan się wywodzi?
Taki jest zamysł. Potrzeba akurat tylko i chwili wynikała z tego, żeby znaleźć halę sportową we wrześniu. Raz, że wcześniej już były obłożone jakimiś wynajmami, ale też dużo hal, szczególnie te związane z edukacją, zostały wycofane w ogóle z wynajmu i dlatego był taki problem z grą w Poznaniu. No i oczywiście prowadzimy rozmowy, żeby tutaj można było również i na sali Politechniki, która jest no, moim zdaniem doskonałym obiektem jak na poziom drugoligowy, bo tutaj przecież i pierwsza liga i ekstraklasa gra, także tutaj nikt nam nie zarzuci akurat złych warunków, żeby tutaj można było rozgrywać mecze i oczywiście przeprowadzać treningi.
Za 19 minut, godzina 19, Polskie Radio Poznań, edycja w sportowym rytmie, piłkarskie Euro. 41 minuta meczu Szwajcaria-Turcja i prowadzenie Szwajcarów 2-0, zmiana w wyniku meczu Włochy kontra Walia. 1-0 prowadzi reprezentacja Italia. U nas teraz o żużlu.
Dzisiaj jedno spotkanie żużlowej Ekstraligi zaplanowane po godzinie 19 w Lublinie. Motor zmierzy się ze Stalą Gorzów. W pierwszej lidze trwa spotkanie w Gnieźnie. Przed wyścigami nominowanymi Start przegrywa z Polonią Bydgoszcz 38-40. Z wielkopolskich drużyn jeszcze dzisiaj będzie rywalizował Arget Malesa Ostrów, który o 19.15 rozpocznie spotkanie z łódzkim Orłem. Ponadto w pierwszej lidze Unia Tarnów przegrała z Rowem Rybnik 38-52, a Wybrzeże Gdańsk wygrało z Wilkami Krosno 50-40. W drugiej lidze o 19.45 początek spotkania Stali Rzeszów z niemieckim Landshutem. No i dzisiaj odbyło się też drugoligowe spotkanie na Golęcinie pomiędzy PSŻ-em Poznań a Kolejarzem Opole, ale co się działo na Golęcinie, to już sprawdził i teraz Państwu opowie Dawid Cytrowski.
36-54, dość wysoka porażka Spechaus PSŻ-u Poznań na własnym torze z Kolejarzem Opole. Prezes Skorpionów Arkadiusz Ładziński.
Rywal był silniejszy od nas, a nie tylko na torze, ale także w wyniku. No trudno, przegraliśmy. Należy pamiętać, że to nie jest koniec sezonu, ani tu nic takiego się nie wydarzyło. Po prostu trzeba kolejne mecze wygrywać i najważniejszym celem jest awans do pierwszej czwórki, tak? I ta pierwsza czwórka wbrew pozorom wcale nam nie odjechała, bo jakby Kolejarz jest na tą chwilę poza zasięgiem te 6 meczy, 6 wygranych, tak? Więc to nie jest tak, że ten Kolejarz był łatwym przeciwnikiem. Po prostu byli dzisiaj lepsi. Nasi zawodnicy nie mieli dobrego dnia i taki wynik.
Mariusz Chałupnik, Radio Opole, 54-36. Pewne zwycięstwo Kolejarza w tym dzisiejszym spotkaniu w Poznaniu. W zasadzie chyba od początku niezagrożone. Tutaj w Poznaniu wszyscy liczyli na to, że jednak ten mecz będzie trochę bardziej wyrównany.
Ja myślę, że nie tylko w Poznaniu, ale też Opole spodziewało się tego, że ten mecz może być zacięty, może trzymać w napięciu do końca i wygrana będzie się tutaj, losy wygranej będą się ważyły do ostatniego tak naprawdę biegu. Trochę Poznań mnie osobiście, kibica, trochę dziennikarza z Opola rozczarował. Myślałem, że lepiej pojedzie Markus Birkemose, no przede wszystkim Kevin Welbert, który dopiero gdzieś przełożył się w 14 wyścigu w swoim ostatnim starcie, no ale też miał za rywali dwóch juniorów z Opola, także trochę tych dziur było za dużo w poznańskiej ekipie, żeby tutaj nawiązać jakąś równorzędną walkę, a Kolejarz pokazał faktycznie, że ma moc w tym sezonie, no i jeżeli ta moc będzie do końca, no to może być ciekawie w walce o pierwszą ligę.
Markus Birkemose Mozę. Pewnie tutaj w Poznaniu na niego wszyscy najbardziej liczyli, że jako gość, jako facet, który zna ten tor, bo jeździł przecież tutaj w zeszłym sezonie, że będzie zdecydowanie lepiej się prezentował w tym dzisiejszym spotkaniu. No, trzeba jednak przyznać, że mocno rozczarował.
No myślę, że tak, no bo tak się dowiedziałem dopiero przed meczem, że on jest rekordzistą tutaj toru. No i faktycznie widać, że w tym sezonie ma kłopoty. Bo z tego co wiem, to już chyba zrezygnowała z niego Stal Gorzów na dobre. To nie jest kwestia tylko jakiegoś takiego wypożyczenia czy udostępnienia, mówiąc tak brzydko, może trochę Markusa tutaj do Poznania w roli gościa. No i widać, że Markus ma problemy w tym sezonie. To pokazał ten mecz. Zaczął od jedynki, później co prawda pech, defekt na prowadzeniu. Później trójka, było obiecująco.
Ale później upadek, no właśnie.
Później upadek, już swojej szansy nie dostał. Myślę, że dobrze, bo w tych warunkach no to mógłby jeszcze sobie coś zrobić, a tak to kończy mecz z 4 punktami, także no słaby występ Duńczyka na pewno.
Tak było dzisiaj na żużlu w Poznaniu. To był tor żużlowy, ale jest też tor samochodowy, tor wyścigowy w Poznaniu i tam sporo się zmieniło. Zatem przenieśmy się na pogranicze Poznania i Przeźmierowa.
Jeżeli ktoś dawno nie był na torze Poznań, to może przecierać oczy ze zdumienia, jak ten tor i jego infrastruktura wyścigowa zmieniła się. Zmieniła się nie do Poznania. Co się zmieniło? Pytamy szefa Automiklubu Wielkopolski, pana Bartosza Bielińskiego. Dużo się zmieniło.
Tak, zmieniło się dużo. Po pierwsze, mamy centrum kierowania wyścigiem, gdzie możemy obserwować 69 kamer, które są zamontowane na torze, więc cała rywalizacja na torze jest pod okiem kamer, więc nie umknie nam nic. Druga kwestia to nowe podium, zadaszone tak, żeby udekorować, uhonorować w godny sposób naszych zwycięzców. Namiot cateringowy, który jest otwarty dla publiczności, gdzie można sobie usiąść, zjeść, pooglądać, podyskutować przy taktach właśnie tego ryku silników z samochodów. Nowa droga dojazdowa, a już niedługo pojawi się też udogodnienie dla publiczności, czyli nowa trybuna, która będzie umiejscowiona przy pierwszym zakręcie lewym. Więc już teraz zapraszamy wszystkich na tor Poznań. Jakby ktoś chciał zobaczyć, jak to wygląda, zapraszamy.
Stoimy obok Centrum Kierowania Wyścigiem, tak to się pięknie nazywa, czyli z angielska Race Control, i tam mnóstwo monitorów i podobno też mnóstwo kamer obserwujących to, co na torze się dzieje.
Tak jak wcześniej powiedziałem, mamy 69 kamer zainstalowanych na dużym torze plus na torze kartingowym. Każdy centymetr toru, każdy centymetr toru jest pod okiem kamer, więc nic nam tutaj nie umknie. Ułatwia to pracę sędziom w rozpatrywaniu incydentów wyścigowych, jak też również dysponowaniu służb ratunkowych do miejsca zdarzenia. I tu wszystko dyrektor wyścigu, siedząc właśnie w centrum kierowania wyścigu, może użyć, może zobaczyć, jak to się dzieje. I to jest taki monitoring, można powiedzieć, chyba jeden z lepszych w Europie.
Dużo zawodów rozgrywanych na torze Poznań, nie tylko na tym motocyklowo-samochodowym, wyścigowym, ale także w komponowanym w cały tor torze kartingowym. I tam też wiele ciekawych zawodników, wiele team. Poznajmy zatem taki rodzinny poznański team.
Od czasu do czasu zaglądamy na tor Poznań, tam zawsze bardzo fajne kartingowe miasteczko, no bo to całe teamy przyjeżdżają, mechanicy, rodzice, którzy najważniejsi pewnie są, młodzi zawodnicy. My odwiedzamy jeden z teamów, pan Bartosz Kosiba i jego syn, czyli Antek Kosiba. To jest spora robota dla rodziców.
Tak, oczywiście, niemniej jednak jest to już po części nasze życie. Ścigamy się od ładnych kilku lat, uczestniczymy w tych wydarzeniach, więc nie wyobrażamy sobie tak naprawdę dziś życia bez kartingu.
Antek, od razu przeskakujemy do ciebie, bo ty jesteś zawodnikiem, który startuje już na zagranicznych torach. Gdzie ostatnio bywaliście?
Ostatnio byliśmy w Lonato, na torze we Włoszech.
I co tam się działo, powiedz?
Były zawody, była ostatnia runda WSK Supermaster Series.
Ile masz lat?
10.
A zawodnicy, z którymi startujesz, są też starsi, czy to jest konkretna kategoria wiekowa?
Tak, są ode mnie starsi zawodnicy.
Wcale się nie boisz?
Nie.
Też spore nakłady, prawda?
Oczywiście, że tak. Karting na pewno nie jest tanim sportem, dlatego że jest w Polsce sportem mało popularnym. Natomiast cieszy mnie osobiście fakt, że z roku na rok przybywa zawodników, przybywa może nie teamów kartingowych, ale na pewno zaangażowania ludzi. I tym samym możemy oglądać pierwszy raz chyba w historii, jak dobrze pamiętam, w kategorii mini rok mamy podwójną grupę, co oczywiście idzie w dobrą stronę.
Jeżeli chodzi o tę naukę, to jak jest w twoim przypadku, Antek? Wiadomo, że sporo było tej nauki zdalnej, ale ty cały czas jeździłeś, prawda?
Tak. No często było tak, że po prostu na kartingu nie przyjmowałem się nauką, a później dopiero jak wróciłem do domu, to się uczyłem. Tak było w przypadku zdalnych, natomiast w przypadku nauki normalnej, zawsze przed wyjazdem na jakiś tor odrabiałem lekcje.
Znakomite podejście. Powiedz mi, nauczyciele wiedzą o twojej kartingowej pasji i twoich naprawdę świetnych wynikach?
Tak, często mnie usprawiedliwiają z lekcji, dlatego że po prostu jestem na zawodach i nie mam co z tym zrobić.
To jest duża odpowiedzialność, panie Bartoszu, właśnie opieka nad takim chłopakiem, młodym sportowcem, który no, siłą rzeczy musi godzić się naukę z uprawianiem sportu na coraz wyższym poziomie.
Odpowiedzialność oczywiście, natomiast po tych kilku latach podchodzimy, to jest to sport wyczynowy. Pamiętajmy o tym, że karting, o którym mówimy, jest kartingiem wyczynowym, jest to zupełnie inny rodzaj sportu, jeśli można tak to nazwać, niż karting halowy. Także tutaj zawodnik musi być przygotowany, trenuje cały rok, trenuje fizycznie, trenuje z psychologiem, trenuje z coachem. Na tym etapie musimy już zadbać o całokształt zawodnika, więc i ta odpowiedzialność za jego czas, za jego wyniki w nauce. No oczywiście na pewno zawodnicy tacy jak Antek muszą dużo ciężej pracować również w szkole, żeby nadrobić zaległości. Na szczęście również na tym polu mamy całkiem dobre osiągnięcia.
No właśnie, Antek, to są bardzo miłe słowa. Mamy okazję rozmawiać się podczas pierwszej i drugiej rundy kartingowych Mistrzostw Polski. No to wypada zadać się pytanie, co w tym 2021 roku chcesz zdobyć?
Przede wszystkim chciałbym zostać mistrzem Polski w kartingu.
W jakiej kategorii?
W minirok. I chciałbym być najszybszy.
A te zagraniczne starty też są jakieś marzenia?
No. Oczywiście, każdy by chciałby zostać mistrzem świata, jednak ja nie liczę na jakoś super dużo, jeżeli chodzi o zagranicę.
Jakieś marzenia są o przesiadce do jakichś, nie wiem, mocniejszych aut już teraz, czy nie?
Na razie jeszcze na pewno chciałbym po kartingu pójść do jakiegoś motorsportu, jednak jeszcze się nie zastanawiałem do czego.
A tata już przygotowuje budżet na te starty w samochodach może?
Pomimo tego, że Antek jest dość młody, to już wiemy o tym, że z końcem tego sezonu będziemy przesiadać się w dużą ramę, w duży wózek. Oczywiście zostajemy w kartingu. Natomiast no, będzie to już, tak jak powiedziałem, dużo większy i szybszy sprzęt. Będzie trzeba ciężko pracować zarówno nad siłą fizyczną, jak i nad głową. Ale to jest kolejny krok i nie wyobrażam sobie, żebyśmy do tej szybszej i większej kategorii z końcówką roku nie przechodzili.
To w takim razie na tych zawodach, na Mistrzostwach Polski, na takim torze jak Tor Poznań, to ile możesz wyciągnąć?
No tak 105 maksymalnie myślę w kategorii mini rok.
Kłamiesz trochę, chyba więcej.
Nie.
To było o młodych kartingowcach startujących na torze Poznań, jeśli chodzi między innymi, bo słyszeliśmy, że to trzeba też jeździć za granicę. Jeśli chodzi o sporty motorowe, zakończyło się pierwszoligowe żużlowe spotkanie w Gnieźnie. Start przegrał z Polonią Bydgoszcz 44-46. A za chwilę wrócimy do sportu młodzieżowego, ba, do sportu dziecięcego, bo takie zawody triatlonowe odbyły się w ten weekend w Poznaniu, ale to po piosence.
Uwaga! 3, 2, 1,
Piotr Lisiecki, organizator triatlonowej rywalizacji dla dzieci i młodzieży, która po raz piąty odbywa się na terenach poznańskich ośrodków sportu i rekreacji. I z roku na rok chyba zainteresowanie coraz większe, bo czytałem w komunikacie, że listy startowe wypełnione.
Dokładnie, piąta edycja jubileuszowa Enea Junior Poznań Triathlon. Tak jak myśleliśmy, zapowiadała się rekordowo. I tak naprawdę tylko limity ze względu na obostrzenia spowodowały, że nie mamy więcej uczestników. Mamy w tej chwili, łącznie ze sztafetami, z nowością w tym roku, którą wprowadziliśmy, Family Aquathlon, około 500 zawodników dzisiaj będziemy. Oczywiście podzieleni na fale, na kategorie, tak żeby zachować obostrzenia, które są nakazane.
To w jakim wieku są uczestnicy tych zawodów?
Jak zawsze tutaj zapraszamy dzieci już od proczku do 15 roku życia. Także zmagania dzieci w triatlonie i aquatlonie są od 1 do 15. Natomiast to, co nas cieszy, najwięcej zawodników mamy w tych kategoriach 10-15 i to są osoby z całej Polski, z klubów z całej Polski, są kluby triatlonowe, pływackie, także to nas najbardziej cieszy, że ta młodzież chce przyjechać, chce się ścigać tutaj w centrum Poznania u nas.
Bo to są już dzieci, które zaczynają sport uprawiać na poważnie, 10-15 lat.
Ideą Enea Junior Poznań Triathlon jest to, żeby było to święto multisportowe dla wszystkich. Te dzieci, które nie są zrzeszone w klubach, nie mają doświadczenia w tego typu dyscyplinach, tak naprawdę uczymy multisportu. Natomiast widzimy, że przyjeżdżają dzieci, które naprawdę już są w sekcji. sekcjach, widać to po startach, widać to po strefach zmian, po stylu pływania, że to są już zawodnicy tak naprawdę, których widzimy przyszłość. No i tak myślimy, że wspólnie z naszym sponsorem, firmą Enea, myślimy, że któryś z tych zawodników kiedyś może będzie na igrzyskach.
Któraś z dziewczynek skupiła różowe okularki, poszukajcie.
Natomiast jeśli chodzi o tych najmłodszych, czyli roczne, dwuletnie dzieci, to raczej chyba jest zabawa i to nawet nie wiem, czy nie czasem bardziej rodziców.
Jest to zabawa, natomiast nie chcemy im tej zabawy odbierać, ponieważ bardzo często zdarza się tak, że tym jedno czy dwuletnim dzieckiem przyjeżdża rodzic i dziecko starsze po prostu. Czyli rodzice jak przyjeżdżają zazwyczaj z dwójką, z trójką dzieci. My chcemy umożliwić, żeby było to święto dla całych rodzin po prostu, żeby wszyscy mogli wystartować, skorzystać, odebrać wspaniały pakiet startowy, piękny medal i żeby wszyscy się bawili, całą rodziną.
Tym najmniejszym dzieciom to trzeba trochę pomóc w starcie.
No wygląda to fantastycznie. Rodzice tutaj w pierwszych dwóch kategoriach, czyli do 4 lat, rodzice mogą pomagać na każdym etapie. No i tutaj nie wyłaniamy zwycięzców. Tutaj tak naprawdę wszyscy są zwycięzcami, czyli każde dziecko, które ukończy tą zabawę, jest zwycięzcą po prostu. Także tutaj pomaganie rodziców czy rodzeństwa jest dozwolone, natomiast oczywiście zachowanie pewnego tam rozsądku.
Ostatni start junior 3. Po tym starcie przejdziemy do junior 4, dlatego już powoli zapraszam junior 4 do mnie.
Fantastycznie rywalizowali ci mali ludzie z żelaza na poznańskiej Chwiałce. Informacja z piłkarskiego Euro. Zakończyły się pierwsze części spotkań. Szwajcaria kontra Turcja. 2-0 prowadzenie Szwajcarów po 45 minutach, a w drugim meczu też grupy A w ostatniej trzeciej kolejce fazy grupowej Włosi prowadzą z Walijczykami 1-0. Bardzo dużo będzie o piłce nożnej po godzinie 19, ale żeby w ten klimat piłkarski wejść łagodnie, proponujemy Państwu teraz taki wątek historyczno-piłkarski. Przecież kolejna rocznica powstania klubu Poznań Warty za nami. Zatem do 19 zostawiamy Państwa z futbolem, ale także z historią.
W naszej audycji mała podróż w czasie, mała lekcja historii. 15 czerwca minęło 109 lat od powstania Warty Poznań. Klub zadbał o aleje warciarzy. Na razie 7 drzewek posadzonych niedaleko siedziby klubu. Każde drzewko poświęcone postaci, która miała wpływ na powstanie Warty w 1912 roku, a wśród tych, którzy te drzewka symbolicznie odsłaniali, Andrzej Żurawski, były piłkarz, były trener poznańskiej Warty, który odsłaniał drzewko Ludwika Zysnarskiego, jednego z założycieli.
No na pewno jest to dla mnie olbrzymie wyróżnienie. Przeszedłem z Wartą jako piłkarz, jako trener taką bardzo wyboistą drogę, bo jako piłkarz były sukcesy, ale one były krótkotrwałe w postaci awansu, później spadku, później jako trener podobnie. Też były awanse, nawet do ekstraklasy.
To teraz spokojnie z dystansem może pan z dużą satysfakcją zielonych oglądać.
No z całą pewnością jest to bardzo przyjemne, że mogę co tydzień albo pojechać na mecz, albo obejrzeć w telewizji. I to nie jest mecz na tej zasadzie, że jesteśmy chłopcami do bicia, tylko z przyjemnością się to ogląda. Przyszło mi w tym klubie pracować przez kilkadziesiąt lat. Zawsze była ta tęsknota za tym, żeby Warta wreszcie zagrała na najwyższym poziomie w polskiej piłce. To się stało. Ta historia nie jest obciążeniem, bynajmniej dla klubu, a wręcz taką wspaniałą wizytówką, na którą się zawsze można powołać.
To jest historia pisana dwoma mistrzostwami Polski i to, co Warta wyprawiała w zeszłym sezonie, od razu przywoływało te wspomnienia. Oczywiście Warta nie biła się o mistrzostwo Polski, ale i tak zrobiła coś nieprawdopodobnego.
Nie oczekiwałem takiego sukcesu, bo w takich kategoriach należy ocenić postawę naszych piłkarzy. Tu wszystko zagrało. No i przede wszystkim wyniki, które osiągali piłkarze, decydowały też o ogólnej atmosferze, zarówno wśród sympatyków Warty, jak i w całym mieście, a podejrzewam, że również dzięki temu Warta zyskała swoich nowych kibiców także w Wielkopolsce.
Ciężko będzie powtórzyć taki wynik.
Ja myślę, że cel się nie zmieni. To znaczy on będzie podobny jak w przypadku tego ubiegłego sezonu. To znaczy Warta będzie grała o utrzymanie w lidze.
Jarosław Żubko, Warta Poznań, 7 drzewek upamiętniających 7 założycieli poznańskiej Warty.
Plan jest na 60 drzew, które gdzieś tam nam dopełnią cały obraz tej alei, cały jakby wizerunek tego miejsca. Ta aleja to jest taki żywy pomnik, to my nie chcemy stawiać granitowych, marmurowych pomników. Chcieliśmy zrobić coś spójnego z nami, zgodnego z naszą ideologią, z naszą filozofią. Natomiast to myślę, co istotne, to jakby to, że chcemy inspirować też edukować, bo dzięki temu na przykład młodzi ludzie będą mogli dowiedzieć się i o Warcie, ale też o idei ekologicznej, więc myślę, że dwa w jednym.